czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o przygotowaniach, które poczynił Dawid, aby pomóc Salomonowi w zbudowaniu świątyni Pana w Jerozolimie. Dawid zgromadził wielkie ilości drewna cedrowego, ociosanego kamienia, żelaza i brązu, a potem zwrócił się do swego syna Salomona słowami: "Teraz, synu mój, niechaj Pan będzie z tobą, aby ci się powodziło i abyś zbudował dom Panu, Bogu Twemu, jak On zapowiedział o tobie. Oby tylko Pan użyczył ci roztropności i rozsądku, gdy cię postawi nad Izraelem, abyś przestrzegał prawa Pana, Boga Twego." Widzimy, jak bardzo Dawid zachęca swego syna, by był dzielny, wytrwały, a przede wszystkim posłuszny Bogu, bo wtedy będzie mu się powodziło i nie tylko dokona dzieła budowy świątyni, ale będzie mądrze rządził ludem Bożym. Wtedy będzie ci się powodziło, gdy będziesz strzegł wypełniania praw i nakazów, które Pan dał Mojżeszowi dla Izraela. Bądź mężny i mocny. Nie bój się, ani nie lękaj. Oto w trudzie przygotowałem na dom Pana złota 100 000 talentów, srebra 1 000 000 talentów, brązu zaś i żelaza bez wagi, albowiem takie jest ich mnóstwo. Przygotowałem też drzewo i kamienie, a ty możesz do tego jeszcze wiele dodać. Tu znajdujemy jeszcze raz potwierdzenie, z jak wielką gorliwością i wielkim oddaniem Dawid dokonał przygotowań do budowy świątyni dla Pana. Pobudzał do entuzjastycznego działania nie tylko Salomona, ale także innych Izraelitów stojących na czele ludu. W końcowym fragmencie 22 rozdziału pierwszej Księgi Kronik czytamy: "Nakazał też Dawid wszystkim książętom Izraela, aby pomagali jego synowi Salomonowi, mówiąc: czyż Pan, Bóg wasz, nie jest z wami? Czyż nie użyczył wam pokoju dokoła? Wydał przecież w moje ręce mieszkańców kraju, a kraj został poddany Panu i jego narodowi. Teraz oddajcie serce wasze i duszę waszą na służbę Panu, Bogu waszemu. Stańcie do budowy świątyni Pana, Boga żywego, abyście mogli przenieść Arkę Przymierza Pańskiego i święte naczynia Boże do domu zbudowanego imieniu Pańskiemu." Dawid był człowiekiem oddanym Bogu całym sercem. Do podobnej postawy wzywał swoich braci i my jesteśmy wezwani do pełnego entuzjazmu służenia Bogu, do aktywnego i wytrwałego działania na rzecz Jego Królestwa. Nie zapominajmy, że podstawowym celem naszego życia jest przynoszenie chwały Bogu. Służmy Mu i czcimy Go, a nasze życie będzie życiem obfitującym we wszelkie dobro, w spełnienie i pokój. Następny, 23 rozdział pierwszej Księgi Kronik otwierają takie słowa: "Dawid, stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem." O starości Dawida i o końcowym okresie jego rządów mówiliśmy szerzej, studiując Księgi Królewskie. Tam też jest podanych więcej szczegółów o okolicznościach, w jakich Salomon przejął władzę w Izraelu. Natomiast Księga Kronik koncentruje się na przygotowaniach do budowy świątyni, jakie poczynił Dawid w końcowym okresie swojego życia. Dawid nie tylko zgromadził większość materiałów potrzebnych do budowy świątyni, ale także przygotował kapłanów do służby w niej. Czytamy dalej o Dawidzie w 2 i 3 wierszu 23 rozdziału pierwszej Kronik: "I zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i lewitów. Kiedy policzono lewitów od 30 lat i wyżej, liczba ich według spisu mężczyzn wynosiła 38 tysięcy. Za zdolnych do służby kapłańskiej uznawano wtedy mężczyzn od 30 roku życia wzwyż, mężczyzn należących do rodu Lewiego. Ich liczba wynosiła 38 tysięcy. Oto jakie funkcje rozdzielił im Dawid. Z tych 24 tysiące spełniało pracę w domu pańskim. Pisarzy i sędziów było 6 tysięcy, odźwiernych było 4 tysiące, a 4 tysiące wychwalało Pana na instrumentach, które Dawid sprawił w tym celu. Dawid kochał muzykę, sam był muzykiem. dla 4000 Lewitów przygotował instrumenty, na których grali i wielbili Boga. Pomyślmy, 4000 oddających chwałę Bogu muzyków. Jak wspaniale musiały rozbrzmiewać ich pieśni wielbiące Boga. Zastanówmy się, jakie miejsce w naszym życiu wiary ma wielbienie Boga? W jaki sposób oddajemy cześć Bogu jako wspólnota, jako Jego lud? Dawid przygotował więc Lewitów do służby w świątyni. Dalej w 6 wierszu czytamy: Dawid podzielił ich na zmiany według synów Lewiego, Gerszona, Kehata i Merariego. Pamiętamy, że potomkowie synów Lewiego, Gerszona, Kehata i Merariego służyli przy namiocie spotkania w czasie całej wędrówki Izraela przez pustynię. Byli oni odpowiedzialni za zwijanie i rozbijanie tej przenośnej świątyni. Gerszonici odpowiedzialni byli za niesienie zasłon, okryć i w ogóle miękkich części namiotu. Kehatyci nieśli przedmioty kultowe, w tym Arkę Przymierza. Merarici natomiast odpowiedzialni byli za twarde części namiotu, deski, z których zbudowane były ściany, filary, paliki i tym podobne. Jak pamiętamy z lektury ksiąg mojżeszowych, zwijanie i rozstawianie namiotu było przeprowadzane bardzo sprawnie. Często rankiem zwijano namiot, wieczorem go rozstawiano i przebiegała w nim i wokół niego na dziedzińcu normalna służba kapłańska. Teraz Dawid także troszczy się o to, żeby Lewici byli dobrze zorganizowani i żeby każdy z nich wiedział, za co jest odpowiedzialny. W końcowym fragmencie 23 rozdziału czytamy wiersz 25 i 6. Rzekł Dawid: Pan, Bóg Izraela, dał odpoczynek swemu ludowi i zamieszkał w Jerozolimie na stałe. Lewici już nie będą nosić przybytku ani wszelkich przyborów do jego obsługi. Tak, wędrówka przez pustynię zakończyła się. Lud izraelski osiadł na stałe w ziemi obiecanej. Jerozolima stanie się religijnym centrum, miejscem gromadzenia się całego ludu Bożego. Stanie tu trwała świątynia Pana. Lewici będą mieli więc inne zadania niż podczas marszu przez pustynię, ale muszą być tak samo dobrze zorganizowani, żeby we właściwy sposób służyć Bogu i ludziom. Dla nas jest tu zawarta ważna myśl, ważna lekcja biblijna. Czy my, jako wspólnota ludzi wierzących, ludzi należących do Chrystusa, jesteśmy dobrze zorganizowani? Czy wiemy, że każdy z nas jest za coś odpowiedzialny? Czy wzajemnie się uzupełniamy, wspieramy, czy współpracujemy ze sobą, czy też wchodzimy sobie w drogę, albo nie robimy nic, patrząc, jak kilka osób przemęczonych, przepracowanych usiłuje zrobić wszystko naraz? Pomyślmy nad tym i zmieńmy to, co trzeba zmienić. W następnym, 24 rozdziale pierwszej Księgi Kronik czytamy o podziale kapłanów, potomków Aarona. A co do synów Aarona, oto ich podział. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, a urząd kapłański spełniali Eleazar i Itamar. Dwaj synowie Aarona, Nadab i Abihu, zginęli, gdy weszli do świątyni o niewłaściwej porze, prawdopodobnie podchmieleni, i w niewłaściwy sposób usiłowali pełnić posługi kapłańskie. Potomkowie Aarona wywodzą się więc od pozostałych dwóch jego synów, Itamara i Eleazara. Czytamy dalej, że Dawid podzielił potomków Itamara i Eleazara, wyznaczając im urzędy stosownie do ich służby. Dawid był bardzo zaangażowany we właściwe przygotowanie i zorganizowanie tych, którzy mieli służyć Bogu. Podobną postawę powinien przyjąć każdy przywódca chrześcijański. Czytamy w wierszu 5. Wybrano ich za pomocą losów, na równi jednych i drugich, żeby książęta świątyni, książęta Boży, byli i z synów Eleazara, i z synów Itamara. Kapłani, potomkowie Aarona, synowie Eleazara i Itamara, zostali podzieleni na zmiany. Były 24 zmiany kapłańskie. Każda zmiana pełniła służbę świątyni przez pewien okres czasu, a potem zastępowała ją następna grupa. Zmiany były dowodzone na przemian przez synów Eleazara i Itamara. Ich kolejność wybierana była losowo. Podobnie zostali podzieleni Lewici, potomkowie Gerszona, Kehata i Merariego. Dawid zadbał o to, żeby każda z rodzin lewickich miała swój udział w służbie świątynnej. Takie zorganizowanie służby Bożej było niezbędne, gdyż liczba Lewitów wzrosła. Jak czytaliśmy, z 8 tysięcy za czasów Mojżesza do 38 tysięcy za czasów Dawida. Dzięki postawie Dawida wszystko zostało jednak zorganizowane wzorowo. Wszystkie rody kapłańskie i lewickie brały udział w służbie Bożej. Jak wiele do myślenia daje nam ta wspaniała organizacja duchowego życia ludu Bożego. Następny, 25 rozdział pierwszej Kronik podaje, w jaki sposób Dawid zorganizował służbę muzyków i śpiewaków, których zadaniem było wielbienie Boga, oddawanie Mu należnej chwały i czci. W początkowych wierszach rozdziału 25 czytamy: Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę Bożą tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i cymbałów, a liczba pracowników w tej służbie była synów Asafa, Zakur, Józef, Netaniasz i Asarea, synowie Asafa, zależni od Asafa, który prorokował pod kierunkiem króla. Cała ta służba muzyków i śpiewaków została przygotowana przez Dawida jeszcze nawet zanim rozpoczęto budowę świątyni. W pięknym 68. psalmie Dawida znajdujemy słowa: rozkazuj, Boże, według mocy swojej. Umocnij, Boże, co dla nas uczyniłeś. W świątyni Twojej nad Jeruzalem Tobie niech przyniosą królowie dary. Dawid pragnął, by świątynia, która stanie wkrótce w Jerozolimie, była trwałym znakiem obecności Boga wśród ludu izraelskiego i wśród wszystkich narodów świata. Na długo, zanim świątynia została zbudowana, w Jerozolimie przygotowywała się już grupa artystów, muzyków, śpiewaków. Grupa, która wielbiła już Boga za Jego przeszłe i przyszłe dzieła. Wśród tych artystów znajdujemy znane nam z psalmów imiona Asafa, Hemana i Jedutuna. Dalej w 7 i 8 wierszu 25 rozdziału czytamy: a liczba ich wraz ze wszystkimi braćmi uzdolnionymi i wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana była 288. Na równi ciągnęli losy o rodzaj służby, tak młodszy jak starszy, nauczyciel zarówno jak i uczeń. Czytamy, że muzycy i śpiewacy zostali podzieleni także na 24 oddziały, 24 grupy, podobnie jak kapłani i lewici. Oznacza to, że w ciągu miesiąca służyły dwie zmiany, każda po 2 tygodnie. Dotyczyło to zarówno kapłanów, jak i lewitów, w tym muzyków i śpiewaków. Służyli oni przez 2 tygodnie w świątyni jerozolimskiej, a potem na cały rok wracali do swoich rodzinnych stron i służyli i pracowali w swoim najbliższym otoczeniu. Nie byli więc odizolowani od życia rodzinnego i społecznego. Pełnili rolę przewodników duchowych zarówno w świątyni, jak i w swoich rodzinach i w kręgu przyjaciół i znajomych. Była to bardzo dobra organizacja duchowego życia ludu izraelskiego. I chyba to stanowiło jeden z najważniejszych czynników rozkwitu Królestwa Izraela za czasów Dawida i Salomona. Następny, 26 rozdział pierwszej Księgi Kronik opisuje organizację oddźwiernych i strażników świątynnych. Również i tu ustanowiono zmiany, grupy, które sprawowały służbę kolejno, jedna po drugiej. Od pierwszego wiersza, 26 rozdziału, czytamy o zmianach oddźwiernych. Z Korachitów był Meszelamiasz, syn Koracha, synów Ebiasafa, a Meszelamiasz miał synów pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz, czwarty Jatniel, piąty Elam, szósty Johanan, siódmy Elioenaj. I Obed-Edom miał synów: pierworodny Szemajasz, drugi Jozabad, trzeci Joach, czwarty Sakar, piąty Netanael. I Meszelamiasz miał synów i braci z dzielnych mężów 18. Także Hosa z potomków Merariego, miał synów. Shimri został naczelnikiem, bo chociaż nie był pierworodnym, ale ojciec postawił go na czele rodziny. Wśród nich dobierano zmiany odźwiernych. Przełożeni tych mężów, na równi z braćmi swoimi, mieli zajęcia przy obsłudze domu pańskiego. Ci mężczyźni, również z rodu Lewiego, jak czytaliśmy, potomkowie Merariego, Kehata, zostali podzieleni na zmiany. Zmiany te strzegły wszystkich bram świątyni przez 24 godziny na dobę. W 13 wierszu znajdujemy taką informację. Ciągnęli losy o każdą bramę, zarówno mały, jak i wielki, według swoich rodów. Dla Szelemiasza, czytamy dalej, padł los na bramę strony wschodniej. Potem ciągnęli los dla jego syna Zachariasza, mądrego doradcy, i padł jego los na stronę północną, dla Obed-Edoma na południową, a dla jego synów na składnicę. To była bardzo ważna, praktyczna służba. Widzimy, że bardzo wielu znanych, wybitnych mężów brało udział w tej służbie. Wiele znanych nam imion pojawia się tutaj. Ta odpowiedzialna służba była równie dobrze zorganizowana jak służba kapłanów. Oprócz odźwiernych, czyli strażników bram świątynnych, Dawid ustanowił też tych, którzy strzegli skarbca świątyni. Czytamy od wiersza 20. Lewici, ich bracia, czuwali nad skarbcami domu Bożego i nad skarbcami rzeczy świętych. Synowie Ladana byli Gerszonitami, przez Ladana i naczelników rodów z Ladana Gerszonity i obejmowali Jehielitów. Synowie Jehieliego, Zetam i brat jego Joel, mieli pieczę nad skarbcami domu pańskiego. Spośród Amramitów, Ishardytów, Hebronitów i Uzielitów byli Szebuel, syn Gerszona, syna Mojżesza, przełożony nad skarbcami, a oto bracia, potomkowie Eliezera, jego syn Rechabiasz, jego syn Izajasz, jego syn Joram, jego syn Zikri, jego syn Szelomit. Ten to Szelomit i jego bracia zarządzali wszystkimi skarbcami rzeczy świętych, jakie ofiarowali Dawid, naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i dowódcy wojska. Przełożonym nad strażnikami skarbca świątynnego ustanowiono więc lewitę o imieniu Szelomit. I czytamy o darach, które były tam przechowywane. Ten Szelomit i jego bracia zarządzali wszystkimi skarbcami rzeczy świętych, jakie ofiarowali Dawid, naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i dowódcy wojska. To, co było z wojen i z łupów, poświęcili na utrzymanie domu pańskiego. I wszystko, co poświęcił Samuel, widzący, prorok, Saul, syn Kisza, Abner, syn Nera, Joab, syn Serui, oraz wszystko, co poświęcone, było pod opieką Szelomita i jego braci. Jak widzimy, w skarbcu znalazły się wszystkie cenne przedmioty zdobyte przez kolejnych przywódców Izraela, a także przez proroków, przez przywódców wojskowych. Wszystkie skarby, które zostały poświęcone Panu, dzięki zgromadzonym skarbom utrzymywano potem świątynię i służących w niej ludzi. Jak widzimy, wszystkie służby, o których czytaliśmy, także odźwierni i strażnicy skarbca, wszystkie służby, i kapłańskie, i lewickie, związane ze świątynią, zostały zorganizowane wzorcowo wręcz. Wszystkie funkcje, zadania i odpowiedzialności rozdzielono i powierzono poszczególnym ludziom, według rodów, rodzin, imion. Drodzy przyjaciele, znajdujemy tu wzorcowy obraz zorganizowanej, współpracującej ze sobą, współdziałającej harmonijnie wspólnoty wierzących. Bóg jest Bogiem porządku. Jest Bogiem obdzielającym różnymi darami poszczególnych ludzi. Jakże ważne jest, żeby pomiędzy wszystkimi członkami wspólnoty chrześcijańskiej kształtowała się harmonijna i zgodna współpraca. Módlmy się i czyńmy wszystko, by tak funkcjonowały nasze chrześcijańskie wspólnoty. To jest miłe Bogu. Jedynie to gwarantuje prawidłowe życie i regularny wzrost, rozwój poszczególnych wierzących i całego ludu Bożego.